Manchester, England. England, piosenka z muzykalu Hair, kontrkultura lat 60. pozostawiła po sobie paskudne skutki, ale też bardzo piękną muzykę. Jest godzina 7.36, to jest poranek w net 87,8 FM i www.wnet.fm, a w studiu gość. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze.
Pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor portalu Citizen Go Polska.
Zgadza się.
Powodów naszej rozmowy jest kilka. Powiedzmy może, że poprzednio, jak była pani u nas, rozmawialiśmy w Radiu Wnet, znaczy nie ja rozmawiałem, ale Radio Wnet rozmawiało o inicjatywie Zatrzymaj Aborcję i o zbieraniu podpisów. Ta akcja się zakończyła.
No, informacje, jakie do nas płyną, są takie, że w tej chwili podpisy są liczone. Natomiast wydarzyło się wiele rzeczy, więc nie mamy tutaj nowych informacji w tym temacie, ale wydarzyło się wiele rzeczy w ostatnim czasie. Jedną z nich jest na przykład wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przesłanki właśnie eugenicznej, aborcyjnej z Konstytucją. I to jest rzecz bardzo dobra. No tutaj, jeśli Trybunał orzeknie na korzyść wnioskodawców, to będziemy mieć bardzo mocną i silną zmianę w prawie w tym temacie, a to byłoby rzeczywiście dobre rozwiązanie.
Na czym by polegała wtedy ta zmiana w prawie?
No, zmiana w prawie polegałaby na stwierdzeniu, że aborcyjny przepis eugeniczny, czyli ten, który pozwala dzisiaj na zabicie dziecka poczętego ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności, a to jest powód 95% aborcji w polskich szpitalach, czyli no, zdecydowanej większości, ten przepis zostałby uznany za niekonstytucyjny. No, o to wnioskują autorzy tego wniosku z panem posłem Wróblewskim na czele. I to jest, istnieje no prawnie, patrząc od strony czysto prawnej, jest duża szansa na to, że to orzeczenie takie właśnie będzie. No problem polega na tym, że nie mamy żadnego terminu, w którym Trybunał Konstytucyjny byłby zobligowany do takiego orzeczenia.
Nie mamy również terminu, w którym parlament będzie rozważać wniosek obywateli, którzy złożyli tych podpisów. Nie wiem jeszcze ile, ale na pewno jest ich bardzo dużo.
Wszyscy, którym zależy na tej sprawie, no mają taką nadzieję. Ja również mam nadzieję,
poprzednia próba zakończyła się fiaskiem, co więcej, takim dużym zamieszaniem politycznym.
To prawda. No, miejmy nadzieję, że tym razem tak nie będzie i że rzeczywiście do zmiany prawa w jakikolwiek sposób, ale do dobrej zmiany prawa na korzyść życia człowieka dojdzie.
W poprzednim numerze jednego z tygodników, Tygodnika do Rzeczy, jest wywiad z panią. Wywiad dotyczy modnej w całym świecie akcji MeToo, kiedy wszyscy mówią o tym, że byli molestowani. Z pani wywiadu wynika, że ta akcja, jak większość takich akcji celebrycko-społecznościowych, strasznie spłaszcza problem.
No niestety tak się stało. Ta akcja być może miała dobre cele. Miała uwrażliwić na problem przemocy seksualnej, molestowania seksualnego, pokazać, że ten problem istnieje i że rzeczywiście żyją obok nas osoby, które takiej formy krzywdy doświadczyły, doświadczają. Jeśli takie były intencje tej akcji, to one były naturalnie słuszne i dobre. Fakty są takie, że ta akcja mocno spłuciła problem. Postawiła w jednym szeregu najcięższe przestępstwa seksualne i na przykład niesmaczne żarty. Ja oczywiście nie chcę bronić zachowań, które w sferze publicznej nie powinny być akceptowane, ale nie powinno się stawiać w jednym szeregu wielkiej krzywdy, którą wręcz kodeks karny określa mianem przestępstwa i przewiduje za nią karę, no i zachowań, które po prostu są niepożądane w kulturze społecznej.
No właśnie, i gdzie jest ta granica tych zachowań niepożądanych w kulturze społecznej, bo są takie miejsca w świecie, na zachodzie Europy, gdzie komplement wręcz powiedziany w pracy już jest traktowany jak coś strasznego.
No i właśnie to jest przykład skrajności, w którą wpadamy, czy w którą skrajności, którą uwypukliła ta akcja. Granice są określone po pierwsze przez zasady prawa. I prawo jasno określa, jakie zachowanie jest zachowaniem przestępnym, kiedy mamy do czynienia z gwałtem, molestowaniem seksualnym. Prawo określa również karalność tych czynów. No a drugie pytanie to jest, jakich zachowań nie chcemy mieć w sferze publicznej. No bo chcemy, aby kultura społeczna była taką, w której czujemy się komfortowo, w której nie przekracza się granic kultury osobistej, w których żyje się zwyczajnie dobrze. No niemniej jednak przykład, o jakim pan redaktor powiedział, no jest takim bardzo jaskrawym pokazaniem tego, jak można wręcz spłycić ten problem.
A jeśli chodzi o ten problem molestowania seksualnego, czy to jest tak, że tego jest więcej w dzisiejszych czasach niż było kiedyś, czy to jest tak, że kiedyś nie zwracano na to po prostu uwagi?
No trudno stwierdzić, bo mamy bardzo różne badania w tym temacie płynące, więc ja nie mam odwagi tutaj mówić, że jest dzisiaj gorzej lub lepiej. Na pewno jeśli ten problem występuje, a wiemy, że to jest problem realny, no to należy z nim walczyć, ale szukając realnych przyczyn tego problemu.
I gdzie są te realne przyczyny?
Na przykład we wszechobecnej pornografii. Tutaj nie trzeba jakiejś bardzo zaawansowanej psychologii, żeby wiedzieć, że popęd agresywny jest współgra z popędem seksualnym i że to są zachowania, które się wzajemnie napędzają. Więc im więcej mamy dostępnej pornografii, im łatwiej jest ona dostępna, a dziś jest dostępna dosłownie na wyciągnięcie ręki, na kliknięcie klawisza, to trudno nam się dziwić, że z przemocą seksualną walczy się nieskutecznie.
To jest taka pewna chyba sprzeczność tego wspaniałego liberalnego świata, prawda? Że z jednej strony jest taki bardzo ostry, wręcz restrykcyjny nacisk na te sprawy związane z molestowaniem, a z drugiej strony jest dostępność takich rzeczy, które w dawnych, dobrych, wiktoriańskich czasach, ja nie wiem, czy one były dobre, może były zakłamane, ale o których nawet się nie myślało.
No to prawda, żyjemy w świecie takich pewnych sprzeczności. No, z jednej strony, gdy pojawia się jakikolwiek pomysł, aby ograniczyć na przykład pornografię w internecie czy w przestrzeni publicznej, z której ona nieraz aż bije i trudno na przykład pójść z dzieckiem do sklepu i puścić swobodnie dziecko do działu, gdzie jest prasa, w obawie, że dziecko zaraz obejrzy sobie przeróżne pornograficzne pisma. Więc żyjemy w czasach, gdy to wszystko jest akceptowalne i próba ograniczenia tego spotyka się z wielką krytyką i buntem. No a z drugiej strony, gdy próbujemy redukować realne powody przemocy, a nie ulega żadnej wątpliwości, że pornografia jest jedną z przyczyn przemocy seksualnej, to szuka się jakichś źródeł nieadekwatnych, które tutaj nie mają wiele wspólnego z samym problemem.
Obserwuje pani siłą rzeczy jako dyrektor portalu Citizen Go różne akcje społeczne. Czy wiele jest takich obywatelskich akcji, które usiłują zmienić oblicze świata w tym aspekcie?
Bardzo wiele. Dosłownie każdego dnia na portalu Citizen Go powstają nowe petycje. Ja często nie nadążam wręcz z odpisywaniem tym użytkownikom portalu, którzy dzielą się swoimi pomysłami. Żeby stworzyć petycję na stronie Citizen Go, nie potrzeba żadnej akceptacji osób prowadzących stronę, bo to jest zasada, którą się kierujemy. Można stworzyć petycję dosłownie w kilka minut i ta petycja zaczyna działać. Ona zbiera podpisy i sprawa jest poruszana i istnieje. Rzeczywiście tych akcji jest wiele. Nawet dziś będę analizować kilka nowych akcji, które powstały na portalu w ostatnich dniach. Widzimy zaangażowanie obywateli. Ciągle chyba za mało.
Zawsze się zastanawiam, na ile ten, bo to jest bardzo popularne, nie tylko przecież pani portal się tym zajmuje, różne petycje, wnioski, zbiórki podpisów, na ile to jest skuteczne, na ile to nie jest tak, że to jest trochę taka para, która idzie w gwizdek, żeby ludzie po prostu mieli poczucie, że coś od nich zależy, a tak naprawdę te podpisy gdzieś tam potem lądują w tych przysłowiowych poselskich koszach.
No to zależy. To zależy, jak ustalamy cel danej akcji czy petycji. Sam fakt, że pod daną petycją podpisuje się kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy ludzi, sprawia, że dany temat jest wynoszony w przeróżny sposób. No, ludzie dowiadują się o sprawie. Ja bardzo często otrzymuję wiadomości od użytkowników portalu, którzy podpisują petycję. Myślałem, że jestem sam i myślałem, że ja sam bronię tego tematu. A tu się okazuje, że mój znajomy udostępnił petycję na portalu społecznościowym, ktoś inny przesłał mi ją mailem. Co więcej, przede mną podpisało się już 10 tysięcy osób, a widzę, że petycja wystartowała godzinę temu. Ja widzę, że nie jestem sam. To bardzo wzmacnia tych ludzi, którym zależy na walce o dobre sprawy, a którzy mogliby czuć się samotni. Ja nie mam też wątpliwości, że ma sens tworzenie tego typu akcji. Nieraz słyszałam od polityków, że zupełnie inaczej inaczej. Występuje się w jakimś miejscu, czy to w komisji parlamentarnej, czy gdziekolwiek indziej. Dużo łatwiej i dużo inaczej walczy się o jakąś sprawę, wiedząc, że jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które tę sprawę popierają i konkretnie to działanie danego człowieka. To wiele osób mi o tym mówiło i doskonale to rozumiem. Ja też dużo chętniej walczę o ważne sprawy i się w nie angażuję, wiedząc, że mam to duże wsparcie ze strony użytkowników Citizen Go.
No więc pomówmy o tych ważnych sprawach w takim razie. Jeżeli będzie tak, że będzie z jednej strony będą setki tysięcy podpisów za ochroną życia, za jej powiększeniem, za odejściem od tego czegoś, co niektórzy nazywają kompromisem na rzecz po prostu bardziej skutecznej ochrony życia, a z drugiej strony będzie tyle samo, też kilkaset tysięcy podpisów za tym, żeby w Polsce obowiązywały takie rozwiązania jak w krajach zachodnich. To do czego dojdziemy? Jak tu osiągnąć kompromis w tej sprawie, która jest cywilizacyjna?
Czy sprawa ludzkiego życia to jest sprawa, w której nie da się znaleźć kompromisu? Jeśli kompromisem nazywamy sytuację, w której niektórych obywateli można legalnie zabić, na przykład dlatego, że podejrzewa się u nich zespół Downa i na mocy prawa można tych obywateli zabić do 6 miesiąca ciąży, no to trudno mówić tutaj o jakimkolwiek kompromisie. Naturalnie, no to jest jakieś tam ograniczenie możliwości zabijania, no bo nie można wszystkich zabić, tylko tych, u których się stwierdzi jakąś przesłankę. Ale tak czy inaczej, to jest okrutny kompromis. To jest kompromis, który zabija. I który sprawia, że 1000 dzieci rocznie w polskich szpitalach jest zabijanych, tak jak mówiłam, nawet w 6 miesiącu ciąży, bo na to pozwala polskie prawo, więc to są duże dzieci. One często mogą ważyć nawet kilogram, mierzyć 30 centymetrów. Tak obrazowo warto sobie to uświadomić, że to jest realny problem polskich szpitali. Zabija się w polskich szpitalach takie dzieci. Więc w sprawie ludzkiego życia no, szukanie jakiegokolwiek kompromisu jest zwyczajnie niemożliwe. Albo zabijamy, albo chronimy. Nie da się znaleźć półśrodka. I no, obowiązkiem każdego człowieka jest troska o to, aby innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy sami się nie mogą obronić, bronić. No i stąd też wielka nadzieja na to, że w tej kadencji naszego parlamentu ta sprawa się zmieni.
Ale wielokrotnie miała już się zmieniać i wtedy wychodzili politycy często znani ze swoich konserwatywnych deklaracji i mówili, ale my musimy zreperować to i to i to i mamy wojsko i mamy korupcję i tu mamy Rosję i tysiące spraw i nie możemy teraz tworzyć nowego pola konfliktu.
To prawda. Takie wypowiedzi niejednokrotnie słyszeliśmy. No i to już pozostawiajmy ocenie wyborców. Czy sprawę ludzkiego życia można postawić w kolejce za innymi sprawami, czy jednak nie należałoby zgodzić się z faktem, że to jest sprawa fundamentalna, sprawa cywilizacyjna, sprawa, z którą czekanie jest zwyczajnie kompromitacją kolejnych parlamentów.
Bardzo dziękuję. Sprawa cywilizacyjna. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor portalu Citizen Go Polska, była gościem Poranka Wnet.
Bardzo dziękuję.
A my teraz przez chwilę posłuchamy muzyki filmowej i to będzie muzyka do przygód Herkulesa Poirot. Poranek Wnet, jest godzina 7:51. To była muzyka do filmu o belgijskim detektywie pracującym w Anglii. Kryminał był napisany oczywiście przez Angielkę, bo przez Agatę Christie, a my teraz pozostajemy na zachodzie Europy i łączymy się z Paryżem, gdzie jest redaktor Piotr Witt. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, Agata Christie wyrosła z epoki wiktoriańskiej, a epoka wiktoriańska nie była zakłamana, ale była dyskretna. Dzień dobry pan, dzień dobry państwu. Miałem dzisiaj mówić o sztuce, ale wczoraj byłem zaproszony do Radia Notre Dame i prezes Skowroński prosił mnie, żebym powiedział o tym moim wystąpieniu porannym wczoraj. Co to jest Radio Notre Dame? To jest centralne radio katolickie we Francji. Różni się tym od Radia Warszawa, z którym byliśmy niegdyś sprzęgnięci przez lata, że nie jest radiem tylko diecezjalnym, ale o emisji ogólnokrajowej i emisji głosem i na internecie także. Byłem interwiowany, byłem indagowany przez dyrektora tego radia, Louis Dufresne, który jest bardzo dobrym dziennikarzem, w audycji o 7:35, która się nazywa Grand Témoin, Wielki Świadek, w związku z przyjazdem do Francji pani premier Beaty Szydło, która jutro spotka się z prezydentem Macronem. Naturalnie Louis Dufresne reprezentował pytania, które w związku z sytuacją europejską i stosunkami między Francją i Polską napiętymi od pewnego czasu nurtują Francuzów i katolików francuskich. Nie będę powtarzał jego pytań, bo z tego, co powiem, państwo sami wywnioskują, jakie to były pytania. Wyszedłem z założenia, że ludowi nie wszystko się mówi. To jest wyznanie prezydenta Mitterranda na spotkaniu ze studentami w Budapeszcie. Prezydent nie miał na myśli swojej własnej śmiertelnej choroby, która go drążyła przez 14 lat i była starannie ukrywana. Ale na spotkaniu w Budapeszcie chodziło o mniej znane strony upadku komunizmu. Co się tyczy Polski, jej ciężka choroba, dżuma okrągłego stołu była równie starannie ukrywana przed opinią publiczną jak stan zdrowia francuskiego prezydenta i zwłaszcza na zachodzie Europy, zwłaszcza we Francji. Media przedstawiały ugodę zawartą w Magdalence i przy okrągłym stole jako zwycięstwo mas pracujących Polski nad partią komunistyczną. No ale ludowi nie powiedziano, że ministerstwa strategiczne, obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych pozostały w rękach komunistów i zwłaszcza pozostawienie policji tajnych służb miało w przyszłości katastrofalne konsekwencje dla Polski. A o zmianach w Polsce informowali opinię światową komentatorzy starannie dobrani. Jest właściciel wielkiego dziennika krajowego Le Figaro zwolnił warszawskiego korespondenta. Miejsce znakomitego Bernarda Margerita, świetnego dziennikarza, ale zarażonego już polskim patriotyzmem przez wieloletnie przebywanie w Polsce, no, małżeństwo z Polką, więc jego miejsce zajął na łamach konserwatywnego Le Figaro laureat nagród partyjnych, o czym także ludowi nie mówiono, Krzysztof Turowski. To jest ten polski dziennikarz komunistyczny okazał się bardzo intratny, bardzo pożyteczny dla Sokopresu i dla pana Roberta Ersanta. Sokopres to jest spółka, właściciel Figaro, ale właściciel Ersant, ponieważ dzięki jego koneksjom partyjnym mógł zakupić w Polsce około 80 tytułów dzienników prowincjonalnych, które i krajowych, które następnie sprzedał, inkasując po drodze około 40 milionów dolarów. No więc był on pożyteczny. I mniej więcej, no Polska, co się działo w Polsce wtedy, generalnie biorąc? Polska była na sprzedaż. Jak to na sprzedaż? No, na sprzedaż fabryki, wszystko co w Polsce było wartościowego, straciło właścicieli i można to było sprzedać. I w tej przedziwnej transakcji stulecia, stroną sprzedającą byli ludzie, do których nic nie należało, ale którzy decydowali, dostojnicy partyjni. A rola tajnych służb była wyjątkowa, bo w czasie, kiedy inni kradli i defraudowali, tajne służby stały na świecy i baczyły, żeby nikt w tym interesie nie przeszkadzał. No, w ten sposób pan doktor Kulczyk, który nikogo nigdy nie uleczył, bo był doktorem prawa, i przemysłowiec, który nigdy nie wyprodukował nawet łebka od szpilki, mógł wynieść się do kantonu Grison w Szwajcarii na czele 4 miliardów euro. To były bardzo wielkie interesy, chodziło o wiele i rola tych tajnych służb była specjalnie pożyteczna i działała, działali metodami swoimi, to znaczy było bardzo wiele skrytobójstw, o których lud także nie wiedział, ludzi niewygodnych, którzy za dużo wiedzieli albo za dużo mówili, po prostu uciszano. No ale pewne samobójstwa albo wręcz otwarte mordy były zbyt spektakularne, żeby je można było ukryć i wychodziły na światło dzienne, no, jak zabójstwo popularnego generała, czy pogodnego z usposobienia posła samobójstwo, czy też wreszcie ten okrutny mord dokonany na charyzmatycznym księdzu, który także przeszkadzał w interesach. No i po 7 latach od wprowadzenia stanu wojennego wszystko było już załatwione właściwie, pozostały tylko resztki. Konkluzję dał moim zdaniem karykaturzysta na rysunku Andrzeja Mleczki, sekretarz partii przemawia do towarzyszy i mówi: towarzysze, wszystko co było do ukradzenia zostało już ukradzione, wszystko co było do sprzedania zostało już sprzedane, możemy oddać władzę. No ale lud nie wiedział, zwłaszcza lud zachodni, że ta władza była naszpikowana delatorami, agentami komunistycznymi i tak to trwało bardzo, bardzo długo. No, Le Monde zainteresowany bezpośrednio w interesach jako emanacja wielkich grup finansowych założył gazetę wyborczą jako gazetę opozycyjną. Tylko po to, żeby artykuły, które się tam ukazywały, nie były adresowane do polskiej publiczności, ale do publiczności zachodniej, były przedrukowywane i przedrukowywane jako głos polskiej opozycji naturalnie. Miały bardzo ważną rolę. I w pewnym momencie zamieszanie semantyczne osiągnęło taki poziom, że prezydent Europy oskarżył nowy rząd polski o stosowanie metod prawicowych, które mu przypominają Związek Radziecki. No jest prawicowa ojczyzna komunizmu, to było rzeczywiście coś nowego. Prawda przemawia często ustami wariatów, dzieci i pijaków. No, ponieważ Jean-Claude Juncker nie jest ani głupi, ani nie jest dziecinny, więc można przypuszczać, że to poważne spożycie uczyniło z niego herolda prawdy. No i tak to było. A teraz sprawa katolików polskich. No naturalnie sprawa krzyża, sprawa pomnika Jana Pawła II w Bretanii i krzyża, który chce usunąć władze francuskie. No to jest sprawa ta sama, co z jogurtem. Na etykietach jogurtu usunięto krzyże, a Lidl usunął krzyże ze wszystkich swoich produktów, ze wszystkich swoich etykiet, no w trosce o swojego tureckiego konsumenta. I to samo w całej Europie Zachodniej, prawda, względy były zupełnie merkantylne. Co do roli Wałęsy, no Państwo pamiętają Wałęsę, widziało się może, słuchało się może mniej, ale go się widziało w telewizji. Wałęsa przechadzał się po Polsce jak taki ruchomy ikonostas obwieszony świętymi obrazami i to nie przed Wałęsą stoczniowcy gdańscy i szczecińscy górnicy na Śląsku klękali, nie do Wałęsy się modlili, tylko do Matki Boskiej Częstochowskiej, którą miał przypiętą do piersi, do Jana Pawła II, którego wizerunek miał w tym gigantycznym, dobrze pokazywanym przez telewizję długopisie. No a potem, kiedy archiwa ujawniono, no bo Polska jest krajem demokratycznym, wyszło na jaw, że był agentem prowokatorem już od 70 roku. Był otoczony doradcami z tego samego gatunku. Tadeusz Mazowiecki, przedstawiany opinii zachodniej jako czołowy polski katolik, był ulubionym katolikiem partii. Już jako młody dziennikarz atakował biskupów i zwłaszcza biskupa Kaczmarka, stojącego wówczas przed sądem i zagrożonego karą śmierci, więc te odgłosy, te głosy prasowe biskupa Tadeusza Mazowieckiego mogły być po prostu dla biskupa śmiertelne, a biły rekoszetem w cały polski episkopat. No a Bronisław Gieremek, syn rabina z Łodzi, dbał o to, żeby Trybun Robotniczy doprowadził naród tam do tego przystanka, który był z góry wyznaczony, to znaczy do okrągłego stołu i do podpisania umowy. No następnie sprawa naturalnie, która będzie poruszana, o tym mówi Radio Francuskie piszą media, sprawa robotników oddelegowanych, pracowników oddelegowanych. Ja o tym mówiłem w swoim czasie i państwu przekazywałem treść mego spotkania, polemiki z panem Bruno Leberem w czasie, kiedy on był jeszcze deputowanym europejskim i wtedy, prawda, mu wyliczyłem, co robi ten polski robotnik z tymi groszami płaconymi mu we Francji, no bo zarabiał wówczas, teraz to się zmieniło, połowę albo 1/4 pensji francuskiej. No, musi wydać we Francji trochę pieniędzy, zapłacić podatki, no bo TVA, czyli VAT polski, prawda, jest podatkiem powszechnym. Resztę odsyła rodzinie, która kupuje to, co jej potrzeba w Carrefourze, w Auchan, w Leroy Merlin, w RDA, bo to wszystko, cała prawie dystrybucja wielka należy do Francuzów. A wielkim problemem naprawdę, o którym deputowany powinien swoich wyborców informować, jest to, że te mastodonty dystrybucji płacą we Francji bardzo niewiele podatków albo w ogóle ich nie płacą. No więc to jest problem tych pracowników oddelegowanych. Prezydent Macron, żeby usprawiedliwić wszystkie bolączki Francji, wszystkie trudności Francji, znalazł sobie chłopca do bicia i to jest Polska. No ale pani Szydło i polski rząd wcale się temu tak nie dają. No więc właśnie, proszę państwa, tak starałem się opowiedzieć Francuzom o tym, co się w Polsce dzieje, to znaczy dać taki krótką lekcję historii Polski najnowszych czasów. Miałem potem od rozgłośni bardzo dobre echa, że właśnie było wiele telefonów i bardzo telefonów życzliwych i dobrych. I to wszystko miałem mówić o malarstwie dzisiaj, ale historia chciała inaczej.
Zatem porozmawiamy za tydzień. Piotr Wit z Paryża dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.